Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Mariusz, tak. Panie Stanisławie, krótkie pytanie, ale liczę na długą odpowiedź. Kogo będzie Pan popierał w tych wyborach? Przyznam się Panu, że mój głos pójdzie na Grzegorza Brauna. Wszystkiego dobrego życzę. No przyjmuję do wiadomości to, że Pan będzie głosował na Grzegorza Brauna, ale ja Pana muszę zawieść. Nie odpowiem Panu na to pytanie, kogo będę popierał w tych wyborach, ponieważ głosowanie jest tajne zgodnie z konstytucją, a ja nie chcę dołączać do grona osób, które w sposób ostentacyjny konstytucję łamią. W związku z tym przechodzę do kolejnego pytania, które zadaje pan Marian Mariański. Pisze tak: witam szanownego pana redaktora. Kiedyś w jednym z wywiadów Krzysztof Bosak powiedział, że Konfederacja bez Grzegorza Brauna byłaby klonem PiSu. Czy teraz, gdy pozbyto się pana Brauna, Konfederacja zostanie wchłonięta przez PiS? Domyślam się, że poseł Strażak był ostatni, który blokował ewentualną koalicję z PiS-em. Wszyscy dobrze pamiętamy, co Prawo i Sprawiedliwość robiło swoim koalicjantom, Samoobronie i LPR-owi. Najdelikatniej można to nazwać kanibalizmem politycznym. Dodatkowo Konfederacja z Wiplerem na pokładzie maszeruje ku centrum, chowając swoje prawicowe postulaty. A jeśli ich PiS nie połknie, to jakie są możliwe scenariusze według pana? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie. No proszę pana, ja powiem panu tak, że no, rozumiem, że państwa to interesuje, ale ja nie jestem specjalnie zainteresowany dokonywaniem egzegezy tej burzy w szklance wody. Konfederacja jest pozbawiona na razie wpływu politycznego, no i zdaje się na własne życzenie pozbawia się go w coraz to większym stopniu. Ja mam zresztą swoją teorię na ten temat, że Konfederacja była wypadkiem przy pracy. Że ktoś tam, stare kiejkuty zaspały w niemieckiej BND, ktoś tam zaspał. No i pojawiło się na polskiej scenie politycznej, pojawiła się formacja, która nie miała prawa się pojawić tu. Co więcej, nawet zaczęła wykazywać cechy trwałości. No i wtedy zapadła decyzja o neutralizacji Konfederacji i moim zdaniem takimi kamieniami milowymi tej neutralizacji to było właśnie pozbycie się Janusza Korwin-Mikke i w tej chwili pod pretekstem samowolki, tak zwanej samowolki w postaci wysunięcia własnej kandydatury w wyborach prezydenckich, pozbycie się Grzegorza Brauna. Kogo jeszcze się Konfederacja w ramach tej neutralizacji pozbędzie? Rozumiem, że najtwardszym jądrem Konfederacji w tym momencie stanie się poseł Przemysław Wipler. No ale to on jest taki świnks, nie wiemy co on tam myśli, o ile myśli, no więc nie wiemy w związku z tym, jak, w którym kierunku będzie Konfederację prowadził. Dlaczego mówię o pośle wielce czcigodnym, oczywiście pośle Przemysławie Wiplerze? No dlatego, że tam podobno jest w Konfederacji Rada Liderów, ale ona właściwie nie wiem, czy się zbiera, czy się nie zbiera, czy też decyzje podejmuje tam jednoosobowo, albo pan wielce czcigodny poseł Wipler, albo do spółki z panem wielce czcigodnym Sławomirem Mentzenem, albo jeszcze tam czasami przywołują do tego pana wielce czcigodnego Krzysztofa Bosaka. No ale pan wielce czcigodny, oczywiście pan poseł Wipler zachowuje się, to wypowiada się tak, jakby to on był szefem Konfederacji. Być może słusznie, być może tak jest naprawdę. Także Konfederacja pod tym przewodnictwem brnie ku swojemu przeznaczeniu, A jakie to jest przeznaczenie? Bardzo możliwe, że podzieli los Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony. Pan Wojtek Szuszyński. Panie Stanisławie, pozwalam sobie zadać następujące pytanie, licząc na pańską w miarę możliwości wyczerpującą odpowiedź. Jaką największą szansę i jakie największe wyzwanie, zagrożenie widzi pan przed Polską w ciągu najbliższej dekady? Pozostaję zobowiązany za odpowiedź i serdecznie dziękuję za pańską dotychczasową wieloletnią aktywność. No, dziękuję bardzo za te miłe słowa. Ja w sprawie dekady to bym się wolał nie wypowiadać, bo aż tak daleko w przyszłość nie wybiegam. Natomiast mógłbym chętnie się wypowiem na temat tych największej szansy i największego wyzwania czy zagrożenia, jakie widzę w najbliższym czasie, w ciągu najbliższego roku. Otóż szansę widzę w tym, że Donald Trump planuje, tutaj takie w każdym razie wieści się pojawiają, że w kwietniu ma przyjechać do Polski, żeby uczestniczyć w szczycie inicjatywy Trójmorza. Proszę Państwa, ale jest oczywiste, przynajmniej dla mnie, że dopóki w Polsce, że tak powiem, u steru stoi waginet obywatela Tuska, Donalda, Herr Tuska, no to o ile w ogóle jakiś szczyt Trójmorza się w Polsce odbędzie, to nie ma szans na żaden sukces. Dlatego, nie dlatego, że z powodu braku zainteresowania tą inicjatywą Donalda Trumpa, który już w lipcu 2017 roku wyrażał zainteresowanie tą inicjatywą i obiecywał poparcie, wsparcie Stanów Zjednoczonych dla niej, co byłoby bardzo istotne, tylko z uwagi na to, że Herr Donald Tusk ma zupełnie inne zadanie. On tu został obciążony obowiązkiem zniwelowania terenu III Rzeczypospolitej pod zainstalowanie tutaj generalnego gubernatorstwa. A Trójmorze to jest całkiem inna bajka. W związku z tym on się do prowadzenia tej inicjatywy nie nadaje. Również z tego powodu, że pod jego rządami doszło do katastrofalnego pogorszenia stosunków polsko-węgierskich, polsko-słowackich i polsko-czeskich. No a z kim to Trójmorze tutaj robić, jak nie z Węgrami, jak nie ze Słowacją i z Czechami? No po prostu aż się narzuca konieczność doprowadzenia, i to w szybkim tempie, jeszcze przed kwietniem, przed kwietniowym tym przyjazdem Donalda Trumpa, do przeprowadzenia w naszym Bantustanie przesilenia rządowego. I jeżeli to przesilenie rządowe by się udało, jeżeli szczyt Trójmorza by pozwolił popchnąć tę inicjatywę do przodu, bo ona w martwym punkcie utknęła, no to jest szansa dla Polski, żeby Polska już nie była skazana na, że tak powiem, los generalnego gubernatorstwa. Natomiast jeśli to się nie uda, no to Donald Trump może dojść do wniosku, że ta decyzja, którą podjął prezydent Joe Biden w ostatnich dniach swojej prezydentury, która dotyczyła podziału państw europejskich na dwie kategorie, państwa, które rokują nadzieję na współpracę i do których można eksportować amerykańską technologię wysoką, i państwa, które nadziei na tę współpracę nie rokują. Gdyby Donald Trump doszedł do przekonania, że ta decyzja Józia Bidena nie była pozbawiona podstaw i wyciągnął z tego wnioski, no to jest bardzo duże, bardzo poważne konsekwencje może to przynieść dla naszego nieszczęśliwego i tak już wystarczająco nieszczęśliwego kraju. Pan Michał Stępień. Drogi panie Stanisławie, w przeciwieństwie do poprzedniego cykielu, teraz już Jest wszystko oficjalne. Front gaśnicowy będzie starał się być reprezentowany w nadchodzących wyborach prezydenckich. Sympatycy Konfederacji są niewątpliwie teraz podzieleni. Jedni twierdzą, że Braun zdradził Mentzena, a inni, że to Mentzen zaczął, a jeszcze inni sami nie wiedzą, co myśleć. Wielu młodszym sympatykom pomoże opinia kogoś starszego i mądrzejszego. Czy jest pan teraz w stanie przedstawić nam swoją analizę tych wewnątrzpartyjnych rozgrywek? No, ja już powiedziałem, jaką ja mam teorię na temat Konfederacji i procesów w niej zachodzących, więc nie będę się powtarzał. Natomiast skutki, jakie skutki może to przynieść? Jeżeli, powiem tak, jeżeli Grzegorz Braun uzyska dwucyfrowy wynik w wyborach prezydenckich, w tej kampanii prezydenckiej, bo on jeszcze kampanii nie zaczął tak naprawdę, no to wtedy otrząśnie pył z sandałów, przestanie tam zawracać sobie głowę panem Mentzenem, panem Bosakiem i panem Wiplerem i będzie forsował nowy byt polityczny, tak jak pójdzie w ślady pana Pawła Kukiza, tylko mam nadzieję, że będzie trochę szczęśliwszy od niego, bo pan Kukiz, no to już, że tak powiem, wygasa w tej chwili ten meteor całkowicie, ten meteor. Jeżeli natomiast nie uzyska takiego wyniku dwucyfrowego, tylko tam jakiś słaby wynik, no to po prostu zniknie ze sceny politycznej i tyle. Tak to widzę. Pan Marek Nowak. Dzień dobry. Trzy pytania. Czy założy się pan ze mną o dobre wino, że Grzegorz Braun nie osiągnie nawet 3% w wyborach prezydenckich? No on teraz sondaże mu dają 3%, tyle samo co pani Biejat, mimo że w ogóle nie prowadził jeszcze kampanii, jeszcze tam chyba nigdzie nie pojechał, ani nie odezwał się, odezwał się, że trzeba będzie zdenazyfikować Izrael. No to myślę, że bardzo szeroko tą kampanię sobie zaplanował. To jest obliczone, niewątpliwie taka deklaracja jest obliczona na rezonans w prasie międzynarodowej, bo tu zdenazyfikowanie Izraela, no to jest poważne przedsięwzięcie. Nie wiem, czy nawet Donald Trump by się na coś takiego ważył, natomiast Grzegorz Braun się waży, no to znaczy, że ma w sobie odwagę desperata. Czy ta odwaga desperata przyniesie mu więcej niż 3% czy 30, no to ja tego nie wiem. Nie zamierzam się z panem zakładać o dobre wino. Aż tak bardzo nie jestem tym zainteresowany wynikiem tego. Drugie pytanie. Czy rozłam na prawicy będzie służył prawicy i czy to może już taka tradycja od blisko 30 lat, że prawica przez wewnętrzne rozłamy musi szurać pod dnie poparcia? No bardzo możliwe, że taki los stare kiejkuty prawicy wyznaczyły, a generał Kiszczak. No i tu jak się pojawia jakaś inicjatywa, no to potem tam szoruje pod niej i tyle. A na placu boju pozostają antagoniści, którzy w sprawach istotnych dla państwa idą ręka w rękę. Z tym, że jeden jest tutaj, tresuje nas ku nowoczesności, a drugi ku patriotyzmowi. No i taki jest podział. I trzecie pytanie. Czy zgodzi się pan ze mną, że Grzegorz Braun swoim bezkompromisowym, ale też awanturniczym podejściem do polityki finalnie sprowadzi się na margines polityki z marginalnym poparciem? No zobaczymy. Ja, wie pan, nie mam zdolności profetycznych. Ja nie wiem, co pan Grzegorz Braun jeszcze zrobi. Także jest możliwe, że pan ma rację, ale jest możliwe też, że pan się myli. Więc poczekamy, zobaczymy, poczekajmy do maja. Zresztą nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, że bardzo możliwe, że to wszystko się rozstrzygnie w całkiem innych kategoriach. Mianowicie, że tutaj, ponieważ pojawił się wniosek o to w Parlamencie Europejskim, żeby Parlament Europejski odebrał immunitet Grzegorzowi Braunowi. Gdyby tak się stało, gdyby Grzegorz Braun został pozbawiony immunitetu, no to niezależna prokuratura pod kierownictwem pana Dariusza Korneluka natychmiast przedstawi mu zarzutów, tam chyba 11, tam choinkę zniszczył w Sądzie Najwyższym, Chanukę zgasił w Sejmie. No, nazbierało się tego sporo. W związku z tym, jak mu zarzuty przedstawią, to natychmiast pan Dariusz Korneluk wystąpi do niezawisłego sądu, no a niezawisły sąd, poinstruowany odpowiednio przez swojego oficera prowadzącego, od razu umieści Grzegorza Brauna w areszcie wydobywczym, no i niech się wtedy buja z kampanią prezydencką. Inna sprawa, że to może nawet mu przysporzyć popularności, bo w Polsce wielu ludzi współczuje ofiarom takiego terroryzmu państwowego, więc kto wie, czy to mu by nie pomogło. No, ale generalnie takie tarapaty to raczej nie sprzyjają sprawnej kampanii, tym bardziej, że no nie wiem, czy na przykład telewizja Republika, bo rządowa telewizja to na pewno by o tym nie informowała, podobnie jak TVN, być może również i Polsat by nie informował, no a telewizja Republika też by o tym nie informowała, bo w jakim niby celu. W związku z tym tylko Grzegorz Braun byłby wskazany na media społecznościowe, a i to nie wszystkie, bo na przykład Kanał Zero, chyba pan Stanowski by tu nie udostępnił Grzegorzowi Braunowi, skoro sam kandyduje na prezydenta. Co prawda twierdzi, że tak jak Kukuniek twierdził, jak kandydował, ja nie chcę być prezydentem, ja muszę być prezydentem. No nie wiem, kto go do tego zmusił. Generał Kiszczak chyba go zmusił, no bo mu tam powiedział, wiecie, rozumiecie, Wałęsa, wy tu bądźcie prezydentem, bo jak nie, to będzie z wami brzydka sprawa, tu wstydliwe zakątki ujawnimy i tak dalej. No więc tu w przypadku pana redaktora Stanowskiego nic takiego nie wchodzi w rachubę. On tylko chciał zobaczyć i nam pokazać, jak wyglądają kulisy tej walki o prezydenturę. O, to jasne, że ciekawie. Wystarczy odchylić kamień, jak mówi przysłowie, żeby zobaczyć kłębiące się pod nim robactwo. No i pan Stanowski tutaj chce nam to pokazać. Najmileńszy panie Stanisławie, Wojciech ST pisze, czy wracamy do początku? Konfederacja skręca w stronę PiSu. Wyrzucili Korwina i Brauna. Braun z racji wieku zastąpi Korwina i zacznie tworzyć na nowo prawicową partię. Kaczyński pożar swoich koalicjantów. Tusk właśnie pożera swoich koalicjantów. Czy cokolwiek istotnego się zmieniło? Życzę dużo zdrowia. No sam pan sobie odpowiedział na to pytanie, że nic istotnego się nie zmieniło. Taki los wypadł nam, takie jest nasze przeznaczenie. No i dopóki tego przeznaczenia jakoś nie przezwyciężymy, no to będziemy podążać ku swojemu przeznaczeniu. Pan Łukasz Krawczyk. Tu kasandryczne nastroje pan Łukasz Krawczyk popadł, bo pisze tak. Już po Konfederacji, rozpracowana, można się rozejść i pytanie dokąd. No to właśnie to jest to, o to chodzi, żebyśmy nie mieli dokąd, tylko mieli wybór między dżumą i tyfusem. Andrea Doria. Szanowny panie Stanisławie, pierwsze godziny prezydentury Trumpa i wystąpienie jego Adlatusa, Maska, napełniły mnie obawami. Nie słyszałem dotąd przemówienia, w którym tak często powtarzało się słowo ja. Uczestnicy szturmu na Kapitol zostali ułaskawieni. Gesty Muska nasuwały bardzo złe skojarzenia. Obawiam się, że populizm może przerodzić się w neofaszyzm, a demokracja w oligarchię multimiliarderów. Czy potrafi pan rozwiać lub choćby zmniejszyć moje obawy? A czego się pan obawia? Widzę, że pan dotychczas wierzył w demokrację. To, proszę pana, to tak jakby dorosły człowiek wierzył w to, że bocian przynosi dzieci i porzuca je w kapuście. Niech pan, a pan zdaje się, że jest dużym chłopczykiem i pan wie, jak się dzieci rodzą. W związku z tym niech się pan tak nie obawia. Donald Trump, owszem, tam ja i tak dalej, no ale to tylko oznacza, że rzeczywiście ma dużą władzę, ma, że tak powiem, państwo sterowne, no i może dużo zrobić. Może dużo zrobić i to właśnie on. Nie dlatego, że ma doradców jakiś, którzy mu zasuflowali jakieś tam posunięcia. Pewnie ma, ale raczej wygląda na to, że to są jego pomysły. I on tymi pomysłami zaraził członków swojej administracji. Raczej taka jest sytuacja. No, Elon Musk jest tu może wyjątkiem, ale potwierdza ten wyjątek, potwierdza tę regułę. Więc nie bardzo rozumiem pańskich obaw. Demokracja w oligarchię multimiliarderów. No, nie wiem, jak pan się zapatruje na przykład na Ukrainę. Przecież to jest państwo oligarchów. Tak naprawdę to jest oligarchia oligarchów i tam nie wiem, czy multimiliarderów, ale w każdym razie takich nababów rozmaitych, również żydowskich. No i a tu nikt się tego nie obawia, tylko wszyscy już tam mało jaja nie zniosą, żeby tylko ta oligarchia oligarchów się utrzymała, żeby nikt jej nie zagroził. Więc nie bardzo tutaj niech pan, że tak powiem, spojrzy na rzeczywistość bez jakichś przesądów, to zaraz panu te obawy wyparują. I tą zbawienną radą kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cykielu.